ja obserwuję z dosyć dużym niepokojem tę manię wielkości, która zdaje się opanowywać elitę rządzącą, przede wszystkim pisowską, ale nie tylko, ponieważ jak się przecenia własną rolę, własne możliwości, własne siły, to się podejmuje złe decyzje. Po pierwsze, mamy w tym roku 80. rocznicę apogeum
zdrady komunistycznej. To zawsze jest jakaś rocznica.
Nie, no to panie Jakubie, proszę trochę szacunku dla ofiar. To jest 80. rocznica Krwawej Niedzieli.
Polacy mają tam potrzebę, no jak gdyby, takiego głosu, który jest trochę żółtą kartką dla całej klasy politycznej. No i dzisiaj widać wyraźnie, że tą ugrupowaniem jest Konfederacja. Nie wiem, być może uda się na przykład panu Kołodziejczakowi i Agrouni jakąś część tego elektoratu przejąć, ale na razie tego nie widzę.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski.
Hubert Biskupski, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Jakub Majmurek, krytyka polityczna, Łukasz Warzecha do rzeczy w pierwszej części naszej dzisiejszej wieczornej, popołudniowej rozmowy, czyli dwaj znakomici publicyści. W drugiej części profesor Ryszard Bugaj, ekonomista. A zaczęlibyśmy może od tego, co dzisiaj się działo w Sejmie, czyli od awantury o ukraińskie zboże, jeżeli możemy prosić o materiał.
Ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej tragedii i to chyba w jakimś stopniu jest zrozumiałe, bo wiadomo, na tym rzecz, na tej sali pochodzi, na tej sprawie niektórym zależy. Drodzy Państwo, przede wszystkim jest sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Wczoraj podjąłem decyzję, że nawet zboże, które już jest w magazynach polskich, które już jest na terenie polskim, będzie kontrolowane. I nie interesuje mnie tak naprawdę, czy to jest firma związana z tą opcją, czy z tą opcją, czy z tą opcją. Każdy będzie kontrolowany. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek chciał zarobić na zdrowiu Polaków. Nie ma takiej naszej zgody. I dlatego będą kontrole prowadzone. Będziemy kontrolować wszystkich. Dlatego to jest bardzo ważne. A pan może krzyczeć. Może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan pomoże polskiemu rolnikowi, to niech pan wyjdzie i krzyczy. My dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi. Bo jest sprawa tragiczna, związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi.
Bardzo dobrze, że pan minister Robert Telus zauważył, że jest tragedia na polskiej wsi, tragedia ze zbożem. Miesiącami zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim, żyjemy w naszym polskim chlebie, chleb z mąki mielonymi z robakami, robakami, które przyjechały w zbożu technicznym.
Trochę się działo, polityczny cyrk. Zanim zadam panu pierwsze pytanie, zachęcam do komentowania i odpowiadania na naszą sondę. Pytanie w naszej sondzie brzmi, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Panowie, kto jest odpowiedzialny za aferę z ukraińskim zbożem?
No, oczywiście, że rząd jest odpowiedzialny, a nie Putin, tak jak tu próbował przekonywać pan minister Telus. Podstawowe pytanie, które trzeba zadać.
Jakbym włączył TVP Info, to bym na pasku przeczytał, że to
wina Putina.
Platforma Obywatelska.
A to przepraszam, bo zapomniałem.
KO i te wszystkie inne opozycyjne.
Jedno podstawowe pytanie, które trzeba tutaj zadać, to jest takie. Co się takiego wydarzyło, że ukraińskie zboże zaczęło wjeżdżać do Polski co najmniej w połowie ubiegłego roku i dopiero teraz, kiedy zaczęli protestować rolnicy, rząd się połapał, że może jednak czegoś nie dopilnował? No to jest podstawowe pytanie, które trzeba by zadać ministrowi rolnictwa, aczkolwiek on wtedy nie był ministrem rolnictwa, więc może należałoby o to zapytać pana premiera. Były ostrzeżenia, że coś takiego będzie się działo. Były ostrzeżenia, że to zboże nie przejedzie tylko przez Polskę, ale zostanie tutaj sprzedane i wykorzystane. Rząd się tym nie przejmował. I teraz jest tylko pytanie, czy nie przejmował się przez swoją nieudolność, czy nie przejmował się planowo, bo taką ma politykę, żeby za wszelką cenę pomagać Ukrainie.
Nieudolność, czy to było celowe działanie?
Stawiałbym raczej na nieudolność. Bez wątpienia odpowiedzialność za tą kwestię ponosi rząd. To rząd miał za zadanie, miał obowiązek zabezpieczyć to, by zboże, które nie miało trafić do Polski, nie trafiło tutaj, miał wprowadzić takie mechanizmy, które sprzedaż zboża na polskim rynku czyniłyby albo wysoce utrudnioną, jeśli wręcz niemożliwą, albo przynajmniej nieopłacalną. Były przecież głosy mówiące o tym, w jaki sposób można by to zrobić, choćby na przykład przez obowiązkowe depozyty dla tych firm, które zajmują się transferem zboża przez Polskę. Tego nie zrobiono, sprawę zaniedbano. Teraz jak gdyby rząd budzi się, no właściwie nawet nie za 5:12, tylko 5:12, w momencie, kiedy duża część mleka, aby pozostać przy rolniczej metaforze, się już rozlała, chociaż też słyszałem, że rolnicy też twierdzą, że też inne produkty spożywcze z Ukrainy, które nie miały trafić na polski rynek także trafiają, więc to może być problem nie tylko i wyłącznie ze zbożem. Więc tutaj bez wątpienia jest odpowiedzialność rządu. No i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że minister rolnictwa, który za to odpowiadał, został odwołany. Jest nowy, który nie ma prawa trochę wiedzieć, co się działo w tym resorcie przez ostatni rok, pół roku. W dodatku człowiek, który nie ma jakiegoś szczególnie dużego doświadczenia, jeśli chodzi o zarządzanie rolnictwem, jeśli chodzi o politykę rządową w kwestii rolnictwa.
Ale przepraszam, panie Jakubie, jedno wie, że należy zwalać na Putina, bo tu słyszeliśmy bardzo dobrze, w tym się bardzo dobrze sprawdza. No,
nie wiem, czy rolników przekona.
Jako poseł PiS, no to przekaz dnia tak potrafi podawać. Czyli jak gdyby wszystko to jeszcze się dzieje w sytuacji, w której PiS ma swojego komisarza rolnictwa. To nie jest przecież tak, bo też jak gdyby wśród tych winnych tutaj zwalano na Putina, ale też jak gdyby w przekazie pisowskim pojawia się czasem taka opcja, że winna jest Komisja Europejska, że to ona Polskę zmusiła do takiej, a nie do innej polityki. No, tylko to też tutaj jak gdyby, myślę, że warto przypomnieć, że komisarzem rolnictwa jest w tej chwili pan Janusz Wojciechowski, więc nie tylko przedstawiciel Polski, ale też przedstawiciel PiS-u, choć kiedyś związany z PSL-em, ale to była już trochę polityczna prehistoria.
Nawet z ZSL-em w PRL-u.
No ale to już polityczna prehistoria. Dzisiaj dostał się...
Warto przypominać.
Dostał się do Komisji Europejskiej z rekomendacji pisowskiej. No i tutaj też właśnie jak gdyby takie przecieki dziennikarskie mówiły o tym, że cały bałagan wokół zboża mógł wynikać też po prostu z chaosu, braku komunikacji, wzajemnego nieporozumienia na linii komisarz Wojciechowski i minister Kowalczyk.
Wspomniał pan o dymisji wicepremiera Kowalczyka z funkcji ministra rolnictwa, wicepremierem. Został to dość niespotykane, jeżeli chodzi o rząd Zjednoczonej Prawicy, działanie. To oczywiście wymuszone przez czas kampanii wyborczej, która formalnie nie jest kampanią wyborczą. Z jednej strony mamy protesty rolników, z drugiej strony jak spojrzymy na te słupki sondażowe, to możemy powiedzieć, że PiS jest teflonowy. 36% poparcia dla PiS-u w jednym z ostatnich sondaży. Czy rolnicy powiozą PiS, czy to w gruncie rzeczy nie ma kompletnie żadnego znaczenia?
Ale jakbyśmy rozmawiali, przypomnę, jeszcze powiedzmy rok temu, czy półtora roku temu, czy dwa lata temu, to nie było 36%. Zresztą w różnych sondażach to jest różnie, w zależności od metodologii albo od wyniku, który czasem bywa niższy, około 32%.
No, ale jest to z grubsza 10 punktów przewagi nad drugą platformą.
Tak, to prawda, ale ja przypominam, że swego czasu PiS podchodził pod 50%, więc to były nawet takie wyniki. Więc to nie jest tak do końca, że PiS jest teflonowy. Natomiast o co PiS walczy? O to, żeby zmobilizować ludzi, którzy dzisiaj w sondażu mogą mówić, że popierają PiS, ale ostatecznie mogą nie pójść głosować. I duża część tej gry wyborczej pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską będzie się rozgrywała o to, żeby te osoby namówić do pozostania w domu. Moim zdaniem od dawna w to celuje Donald Tusk, przede wszystkim mnożąc obietnice socjalne. Bo to są ludzie, którzy mogą się bać, że jeżeli zmieni się władza, to zabierze im socjalne przywileje. Dlatego Donald Tusk cały czas podkreśla, my wam niczego nie zabierzemy. Mało tego, jeszcze być może tam jakieś babciowe dołożymy, czy coś takiego.
Pytanie, ile osób wierzy, bo jak ja spojrzę na sondaże, które myśmy robili, to ponad 70%, 73% Polaków nie wierzy w obietnicę Tuska.
A ja bym też nie wierzył, tylko chodzi o to, że to jest najlepsza metoda, którą Tusk może w tej chwili stosować. Czyli przekonywać tych ludzi, nie bójcie się, możecie, jak już macie dosyć PiS-u, tylko się boicie o ten socjal, to zostańcie w domu. My wam niczego nie zabierzemy. Czy to będzie skuteczne, to jest inna sprawa.
Czy wieś jest kluczowym elementem, jeżeli chodzi o zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości?
Wieś rzeczywiście do tej pory była bastionem poparcia PiS-u obok ludności w wieku starszym. Osoby 50 czy nawet 60 plus i mieszkańcy wsi we wszystkich badaniach to były te grupy, gdzie poparcie PiS-u było najwyższe, znacznie przekraczające średnią dla całego społeczeństwa. Z tym, że trzeba pamiętać, że wieś dzisiaj w Polsce to nie są tylko i wyłącznie rolnicy, a już z pewnością to nie są wysokotowarowi produkujący na rynek producenci rolni, czyli ci, którzy teraz protestują. Ta grupa nigdy, nawet w czasach największej prosperity wyborczej PiS-u, nie była grupą jednoznacznie pisowską. Ona głosowała na bardzo różne siły. Część pozostała ciągle przy PSL-u, część głosowała na Platformę, część rzeczywiście głosowała na PiS. I ta grupa, czyli właśnie jak gdyby produkujących na rynek wysokotowarowych producentów rolnych, która najbardziej straci na tym, co się dzisiaj dzieje ze zbożem, no to jest mniejszość mieszkańców wsi. Duża część mieszkańców wsi to są dzisiaj osoby, które na przykład pracują w miastach najbliższych. To są na przykład seniorzy, którzy no już nie pracują, żyją z różnego rodzaju świadczeń emerytalnych. No i te osoby, jak pokazują badania, cały czas są wierne PiS-owi. Więc PiS może stracić rolników, zwłaszcza tych rolników, największych producentów rolnych.
To jest tak, jak mówił Łukasz, że oni mogą zostać w domu, czy oni mogą zostać zabrani przez inne ugrupowania.
Rolnicy czy mieszkańcy wsi?
Mieszkańcy wsi.
Myślę, że jeśli chodzi o mieszkańców wsi, tych nierolników produkujących na rynek, to szanse innych ugrupowań na dotarcie do nich są bardzo niskie. I też to wynika z wszystkich badań, które ja widziałem, że te osoby, które dzisiaj nie deklarują w sondażach głosowania na PiS, ale głosowały na PiS w 2019 i w 2015 roku, a nawet tylko w 2019, jednocześnie pytane, czy mają jakąś inną partię, na którą rozważałyby głosowanie, mówią, że nie. Jakby rzeczywiście jest dosyć spora grupa wyborców, która może zadecydować o wyniku tych wyborów, dla których wybór sprowadza się do tego, czy oddać głos na PiS, czy zostać w domu.
Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, że PiS od samego początku swoich rządów był niechętny tej grupie, o której pan Jakub mówi, że to są duzi producenci rolni. Ja bym powiedział, może bardziej ich dowartościowując, że to są porządni, duzi przedsiębiorcy rolni. Chyba tak ich należy określić.
Janka Zwierząt, słynna, o tym mowa.
Która między innymi to bardzo zrażało tę grupę, nie tylko zresztą tę grupę. Natomiast
zakaz handlu ziemią?
Dla nich też, ale dla nich przede wszystkim PiS nigdy nie miał oferty, ponieważ wyobrażenie Jarosława Kaczyńskiego o wsi to jest takie, że najlepsze to są te małe gospodarstwa, 10 hektarów, dwie krówki, 5 kurek i to wtedy jest fajnie.
Zresztą takich gospodarstw już nie ma tak naprawdę.
Trochę jest, oczywiście przerysowuje nieco ten rozmiar, trochę jest, natomiast liczą się w sensie finansowym i gospodarczym te duże gospodarstwa rolne, właśnie przedsiębiorcy rolni. I to jest tak, że oczywiście taki przedsiębiorca to jest on plus jego rodzina, ale to jest też cały łańcuch ludzi, którzy pracują przy tej produkcji rolnej. Więc jeżeli rząd PiS uderza w niego, no to można założyć, że te fale niechęci wobec rządzących się rozejdą jednak trochę szerzej niż tylko w obrębie najbliższych osób tego przedsiębiorcy.
Czemu Ardanowski nie został ministrem rolnictwa? Przecież ma posłuch na wsi i ma doświadczenie.
No pewnie zadecydowały jakieś wewnętrzne partyjne kwestie. To nie jest tak, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy ministrem czegoś zostaje ten, kto ma do tego największe kompetencje. Bardzo dużo w składzie tego rządu zależy przecież od różnego rodzaju politycznych układów, tego kto komu podpadł, kto z kim trzyma. I też tutaj pan wspominał o tym, że ta sytuacja z ministrem Kowalczykiem jest niezwykła w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Ja się nie zgodzę. Ona jest dość typowa. No przecież tak samo było z ministrem Dworczykiem wcześniej, który stracił posadę w kancelarii premiera.
Ale ileż to
trwało. Został w rządzie. Także gdyby, no minister Kowalczyk jest uważany za człowieka Beaty Szydło, no i został w rządzie, żeby frakcja Beaty Szydło też tam miała swoje ucho. No i w ten sposób te rządy są konstruowane, a nie pod względem tego, kto się na przykład najlepiej zna na rolnictwie, czy nie wiem, polityce zagranicznej, albo kto by najlepiej pokierował resortem finansów.
Ale to nie jest akurat typowe tylko dla rządu Zjednoczonej Prawicy. No,
ale tu zostało to jednak podniesione do bardzo wysokiej potęgi.
Premier Mateusz Morawiecki jest drugi dzień na wizycie w Stanach Zjednoczonych. Kilka wątków, polityczny i militarny. I takie pytanie, tylko panowie całkowicie poważnie. Czy Polska w wyniku wojny na Ukrainie i tych zmian geopolitycznych, które następują od kilkunastu miesięcy, stała się, czy też staje się lokalnym mocarstwem?
Nie, zdecydowanie nie. Ja obserwuję z dosyć dużym niepokojem tę manię wielkości, która zdaje się opanowywać elitę rządzącą, przede wszystkim pisowską, ale nie tylko, ponieważ jak się przecenia własną rolę, własne możliwości, własne siły, to się podejmuje złe decyzje. I mam wrażenie, że niestety taki właśnie symptom u nas się pojawia.
Jakie to są te złe decyzje?
No, złe decyzje to jest przede wszystkim złudzenie, że my jesteśmy w stanie poustawiać tę część Europy pod siebie. I ono gdzieś tam w tle różnych innych już pochodnych decyzji, na przykład bardzo głębokiego zaangażowania w wojnę po stronie Ukrainy. Podkreślam, bardzo głębokiego, bo generalnie dobrze, że się w to angażujemy, dobrze, że pomagamy Ukrainie. To jest kwestia stopnia tego zaangażowania. Myślę, że to jest podejmowane z taką myślą, że a jak się to skończy, to Polska wtedy w ogóle wszystkich porozstawia po kątach, łącznie z Niemcami. To pobrzmiewa w wypowiedziach i Mateusza Morawieckiego, i pana prezydenta Andrzeja Dudy, i innych polityków obozu rządzącego. Natomiast jeżeli chodzi o samą tę wizytę, no to ja prawdę mówiąc nie widzę tu jakiegoś specjalnego uzasadnienia dla tego wyjazdu pana premiera, poza uzasadnieniem wyborczym, bo moim zdaniem o to tutaj głównie chodzi, żeby sobie zrobić parę zdjęć z Kamalą Harris, chociaż nie wiem, czy to cokolwiek pomoże, bo Kamalę Harris w Polsce to mało kto kojarzy. Jakby to były zdjęcia z Joe Bidenem, to może by coś tam pomogło, ale z Kamalą Harris to nie sądzę.
Europa musi zmniejszyć zależność od USA i uniknąć wciągnięcia w konfrontację Chin ze Stanami o Tajwan. To prezydent Macron po wizycie w Chinach. My, nasze relacje z tym wielkim sojusznikiem są bardzo bliskie, co podkreślają politycy zarówno rządzący, jak i politycy opozycji. Czy rzeczywiście powinniśmy szukać takiego balansu i to, co mówi Macron w tej chwili, to jest coś sensownego, czy wręcz przeciwnie?
Wydaje mi się, że w tym, co mówi Macron, jest pewne racjonalne jądro, choć też moment ogłoszenia tego i sposób ogłoszenia jest wysoce niefortunny i też wydaje mi się, że tak jak pan redaktor Warzecha mówił tutaj o pewnych iluzjach wielkości, które żywią dzisiaj polskie władze, no to Macron też ma swoje iluzje wielkości i to na temat znaczenia realnego Francji i na temat strategicznej autonomii Europy, która dzisiaj, niezależnie od tego, czy to hasło nam się podoba, czy nie, jest jednak no, co najmniej pewną bardzo odległą perspektywą. Macron ma o tyle pewne racjonalne jądro w tym, co Macron mówi, jest, że nie sama Ameryka znajduje się dzisiaj w stanie bardzo głębokiego kryzysu politycznego związanego z głęboką polaryzacją, że nie wiemy, czy po następnych wyborach w Białym Domu nie znajdzie się przedstawiciel trumpowskiego skrzydła republikanów. Albo i sam Trump. Nie wszyscy republikanie jak gdyby podzielają poglądy tej frakcji na temat polityki zagranicznej, ale może się trafić następny prezydent, który będzie uważał, że w ogóle Europa Wschodnia jest frontem, z którego Stany powinny się wycofać i trzeba się tutaj porozumieć z Rosją także kosztem interesów Europy Wschodniej, czy w ogóle Europy jako całości. Więc jak gdyby taka intuicja, że Europa nie może być wyłącznie zależna od Stanów, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, no nie jest nieracjonalna. No problem jest w tym, jak tego typu ideę wdrożyć w życie i problem jest w tym, że dzisiejsza Unia Europejska niespecjalnie jest w stanie chyba budować swoją autonomię. Jesteśmy cały czas skazani na zależność od Stanów jako dostarczycieli bezpieczeństwa. Macron też ma bez wątpienia rację, że dla Europy konflikt tajwańsko-amerykański byłby tragedią. Prawdopodobnie w kategoriach gospodarczych jeszcze większą niż
tajwańsko-chiński,
tak. Jeszcze większą niż wojna w Ukrainie. No, wojna w Ukrainie jest oczywiście tragedią humanitarną, jest tragedią dla uchodźców, jest tragedią dla Ukraińców, ale jeśli chodzi o jej skutki gospodarcze, chociaż one były poważne, no to jest nic w porównaniu z tym, co by się stało, gdyby w wyniku ataku na Tajwan doszło do przerwania kluczowych światowych łańcuchów produkcji, gdyby doszło do niedoboru półprzewodników, gdyby w reakcji na tę wojnę zaczęły spadać wartości walut, też takich jak złotówka, bo to jest ten najprawdopodobniejszy scenariusz.
Ale to warto jeszcze przypomnieć, jak wygląda bilans handlowy. Chiny są drugim po Stanach Zjednoczonych partnerem handlowym Unii Europejskiej. W przypadku Polski to w ogóle jest uderzająca dysproporcja, ponieważ nasz obrót ze Stanami Zjednoczonymi jest poniżej 20 miliardów dolarów. Z Chinami jest dwa razy większy, ponad dwa razy większy. No więc jeżeli pan premier Morawiecki jedzie do Stanów i mówi, my właściwie to powiedział, my tu w razie czego to się do dołączamy do was do akcji antychińskiej, to może jednak powinien się trochę zastanowić.
Tak nie powiedział.
To jest, powiedzmy, moja publicystyczna interpretacja jego wypowiedzi.
Że kończyć tę wypowiedź, rzeczywiście, gdyby jest, Europa stoi przed realnym dylematem. Z jednej strony mamy zależność od Stanów jako dostarczycieli bezpieczeństwa i to się długo nie zmieni. Z drugiej zaś strony rzeczywiście Europa ma trochę inne podejście do relacji gospodarczych z Chinami i w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone wyraźnie dążą do czegoś, co się nazywa po angielsku decouplingiem od gospodarki chińskiej, czyli od zmniejszenia swojej zależności od sieci dostaw, od, i to jest zarówno produktów przetworzonych, jak i surowców pochodzących z Chin, i do zbudowania jakiejś niezależności od chińskiego eksportu, to do ograniczenia współpracy gospodarczej z Chinami, zablokowania dostępu Chinom do nowych technologii. No to tutaj stawia to Europę, która, dla której Chiny są bardzo ważnym partnerem gospodarczym, przed poważnym dylematem, czy iść tutaj z Amerykanami, od których zależy ich bezpieczeństwo, czy nie, ryzykując poważne swoje interesy ekonomiczne. I to jest jakiś bardzo poważny dylemat, z którym sobie szybko Europa musi poradzić.
Faktycznie jest tak, że Europa nie ma wystarczającej siły wojskowej, żeby sprostać tym marzeniom i pewnej manii wielkości prezydenta Macrona.
To nawet chyba nie chodzi o manię tutaj wielkości, zgoda. Tu chodzi tylko nawet o to, żeby zagwarantować nienaruszalność granic i nienaruszalność terytorialną.
Tak, ale w tym... Ale
trochę ja nie widzę alternatywy. Tak, nie mówię o kwestiach gospodarczych, mówię o kwestiach militarnych.
No też trzeba pamiętać, że Francja jest krajem posiadającym broń jądrową, co ją ustawia w tej bardzo ekskluzywnej lidze światowej, wyżej niż Polskę. Natomiast problem naszej polityki, już polskiej polityki, bo zacząłeś pytanie od wizyty pana premiera Morawieckiego, jest taki, że my stworzyliśmy i prowadzimy od wielu, wielu lat politykę praktycznie bezalternatywną, jednowektorową, jednowymiarową, poza pewnymi pojedynczymi momentami jakiejś próby odbicia się od tego. Na pewno taką politykę prowadzi PiS. Wszystko stawiamy na relacje wyłącznie z Waszyngtonem i ta sytuacja z Chinami, w której Polska ewidentnie nie ma własnego interesu, żeby uderzać w Chiny. Ten interes jest jakby pośredni. Znaczy, interes polega na tym, tak jak sobie to wyobrażają rządzący, że musimy się dołączyć do akcji antychińskiej, ponieważ dzięki niej Stany Zjednoczone dalej będą nas chronić. To nie jest nasz bezpośredni interes. I mam wrażenie, że w tym momencie robi się to już bardzo problematyczne, bo dokładnie to, o czym powiedział pan Majmurek, czyli kwestia łańcuchów dostaw, no my nie musimy, te łańcuchy nie muszą zostać zerwane w wyniku samych działań ewentualnie wojskowych, militarnych. One mogą zostać zerwane dlatego, że jeżeli Europa dołączy się do Stanów Zjednoczonych, czy Polska dołączy się do Stanów Zjednoczonych, to Chiny po prostu trudno, tracąc na tym, bo przecież one też stracą, mogą odciąć te łańcuchy dostaw Europie. I wtedy Europa bardzo na tym ucierpi. Czy my mamy w tym interes jako Europejczycy? No moim zdaniem niekoniecznie.
Przed Wielkanocą mieliśmy wizytę prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Dzisiaj Grzegorz Schetyna mówił, że oczekiwał od tej wizyty nieco więcej, mówiąc najdelikatniej. Panowie też oczekiwaliście czegoś więcej?
Ja nie oczekiwałem wiele więcej, nie spodziewałem się wiele więcej. Tak myślałem, że to będzie dokładnie wyglądało i nawet pisałem przed tą wizytą, że najprawdopodobniej to będzie branie Polaków pod włos. Natomiast byłem, muszę przyznać, trochę jednak zaskoczony tym, że nie padło tam ani słowo o kwestiach historycznych wprost. Bardzo, bardzo dookoła słowo Wołyń pojawiło się w jednej wypowiedzi pana premiera po spotkaniu z panem prezydentem Zełenskim i było to w takiej formie, która w przełożeniu z języka dyplomatycznego na język polski sygnalizowała, że nie możemy się w tej sprawie porozumieć. Więc chodziło tutaj prawdopodobnie o to, żeby po pierwsze zapobiec spadkowi entuzjazmu Polaków wobec obecnego kursu, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, i po drugie po to, żeby jakoś napędzić też poparcie dla PiS, pokazując, że my jesteśmy właśnie tym centrum, rozstawiamy wszystkich na szachownicy i tak dalej. Moim zdaniem mało to było skuteczne. Nawet bym zaryzykował tezę, że w perspektywie wyborczej może się to okazać wręcz kontrskuteczne, ponieważ były pewne oczekiwania wobec tej wizyty rozbudzone i one nie zostały spełnione. Rozbudzone i niespełnione oczekiwania, między innymi dotyczące właśnie tych kwestii dotyczących przeszłości, odbijają się zwykle źle na poparciu dla tego, kto te oczekiwania rozbudził.
Czy rzeczywiście Zełenski powinien przeprosić za Wołyń?
Przepraszam, żeby było jasne. Ja nie powiedziałem, że powinien był przeprosić.
Rzecz, która, trochę to tak zabrzmiało.
Rzecz, która, żeby było jasne, bo tutaj trzeba być precyzyjnym. Rzecz, która wchodziła w grę, to jakaś forma przyznania, że jest problem, konkretnie powiedzenia o tym problemie.
On to powiedział, że są między nami tematy trudne,
ale
i
nie
trzeba
odniósł
je rozwiązać.
Się do konkretnej sprawy. I druga rzecz, która powinna być załatwiona, to obietnica, podkreślam, obietnica, nie samo rozpoczęcie sprawy, obietnica, ale zawarta wprost, najlepiej na piśmie, że po zakończeniu działań wojennych rozpoczną się ekshumacje. I to jest to, o czym wspominał pan premier Morawiecki po spotkaniu, bo wprost się odniósł do ekshumacji i to jest to, co ewidentnie nie może zostać uzgodnione.
Czy to rzeczywiście jest ten moment, kiedy toczy się o walka o być albo nie być Ukrainy i my jesteśmy, no generalnie abstrahując od tego emocjonalnego zaangażowania, to w naszym interesie jest to, żeby Ukraina z Rosją wygrała, poruszać w tej chwili tematy historyczne sprzed 80 lat.
No moim zdaniem ten temat jest w ogóle w tej chwili nieistotny. On jest rzeczywiście podnoszony przez pewną mniejszość, która czy to ma z nim osobiste związki emocjonalne, historyczne, ale też trzeba pamiętać, że w skali Polski pamięć Wołynia jest pamięcią bardzo mniejszościową i regionalną. To nie jest pamięć ogólnopolska. Z drugiej strony przez środowiska, które no, są po prostu niechętne zbyt ich zdaniem proukraińskiemu kursowi rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle całej polskiej klasy politycznej. Wydaje mi się, że jak gdyby dzisiaj kwestia Wołynia, no trudno jest oczekiwać od narodu, który walczy w tej chwili o swoje przetrwanie, czy być może już jak gdyby o przetrwanie walkę wygrał, bo Rosjanie nie zajęli Kijowa w ciągu 3 tygodni, ale cały czas prowadzi wojnę obronną, by dokonywał trudnych rozliczeń z przeszłością. No warunkiem tego, by Ukraina dokonała rozliczenia z Wołyniem, by uzyskaliśmy to, czego chcielibyśmy, czyli na przykład właśnie wspomniane ekshumacje, jest to, by Ukraina była wolnym, demokratycznym krajem z silnym społeczeństwem obywatelskim, z wolną, swobodną debatą historyczną. No a do tego trzeba najpierw wygrać wojnę i o to powinniśmy się zatroszyć, a jak gdyby kwestie historycznych rozliczeń wtedy będzie można podjąć.
Tutaj kompletnie nie mogę się zgodzić. Po pierwsze mamy w tym roku 80. rocznicę apogeum.
To zawsze jest jakaś rocznica.
Nie, no to panie Jakubie, proszę trochę szacunku dla ofiar. To jest 80. rocznica krwawej niedzieli. Po drugie, to co ja powiedziałem, to jest obietnica. Dlatego ja nie domagam się, żeby Ukraina w trakcie, kiedy toczy wojnę, rozpoczynała pracę, ułatwiała to polskim archeologom, bo to rzeczywiście byłoby zbyt daleko posunięte oczekiwanie. Ale przyznanie, że jest konkretny problem. Wołodymyr Zełenski w ogóle nie wypowiedział słowa Wołyń po 24 lutego. I obietnica, zaczniemy to robić w momencie, jak zakończą się działania zbrojne, nie wydaje mi się oczekiwaniem zbyt wygórowanym. Ale jakbyśmy zaczęli zajmować się tym, co w ogóle było w czasie tej wizyty, poza tą kwestią, którą uważam za dosyć istotną, w przeciwieństwie do pana redaktora
Majmurka.
Majmurka, przepraszam. Przepraszam bardzo. To w innych kwestiach też nie było tutaj właściwie żadnego konkretu. No weźmy choćby kwestie biznesowe, które były bardzo mocno podkreślane.
Było specjalne forum.
Było forum, z którego nic nie wynikło.
Pan była zapowiedź stworzenia specjalnych relacji i ułatwień dla polskiego biznesu.
Zapowiedź miała nawet konkretną formę, memorandum, podpisanego przez wicepremiera Ukrainy i pana ministra Budę, tylko że to memorandum polega tylko na wymianie informacji. No bardzo dobrze oczywiście, ale nic poza tym. A pan prezydent Zełenski bardzo wyraźnie powiedział, przyjeżdżajcie, my się obronimy, więc Ukraina będzie wolna, przyjeżdżajcie, inwestujcie, bo kto pierwszy, ten lepszy. Co jest wyraźnym sygnałem, że nie ma mowy o żadnej preferencji dla polskich firm, czego niektórzy też mogliby oczekiwać w zamian za to, co my robimy dla Ukrainy. I moja teza, oczywiście do zweryfikowania w momencie, jak się ta wojna skończy, oby to się stało jak najszybciej, jest taka, że głównym krajem inwestującym na Ukrainie i który będzie z tego czerpał największe korzyści, będą Niemcy, a nie Polska. Polska będzie na którymś tam miejscu, że po Niemczech, po Chinach ewentualnie, po Stanach Zjednoczonych. Więc okaże się, że to jest twarda polityka, bo Ukraińcy, i żeby było jasne, nie mam do nich absolutnie o to pretensji, wręcz ich podziwiam, prowadzą od 24 lutego skrajnie pragmatyczną politykę, w ramach której mają miłe słowa dla różnych krajów i dla różnych narodów, dla Polaków też, ale wiedzą, gdzie są pieniądze i gdzie jest realna siła. I to nie jest w Polsce.
Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? To nie jest pytanie do panów, to jest pytanie do naszych widzów, naszych czytelników. A ja mam pytanie, bo chciałbym dynamicznie przejść do formacji, która wywołuje w ostatnich tygodniach olbrzymie poruszenie i stanowi swego rodzaju fenomen. Czy brak na agendzie wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie tematu Wołyńskiego i to naturalne w jakiś sposób zmęczenie polskiego społeczeństwa wojną w Ukrainie może być, czy też będzie paliwem dla Konfederacji?
To będzie jednym z silników, powiedzmy, Konfederacji. Kiedyś Sławomir Mentzen mówił o takiej piątce Mentzena. Jakiś czas temu pisałem tekst, gdzie wymieniłem, że dzisiaj ta piątka wyglądałaby trochę inaczej. Tych takich właśnie też wymieniłem pięć silników, które dziś moim zdaniem napędzają poparcie Konfederacji, chociaż oczywiście to jest hipoteza do zweryfikowania przez badania elektoratu. I bez wątpienia kwestia Ukrainy jest jednym z tych silników. No jest tak, że prawie cała klasa polityczna jest zgodna w sprawie polityki rządu PiS wobec Ukrainy. Tutaj nawet w zasadzie trudno wskazać jakiś bardzo mocny spór między PiS-em a większością opozycji. No i Konfederacja jest w zasadzie jedyną siłą wobec tej polityki opozycyjną, która pyta, no zadaje to samo pytanie, co tutaj redaktor Warzecha wcześniej zadawał. Znaczy, czy my się nie angażujemy za bardzo, co z tego będziemy mieli, jakie są tutaj realne interesy, no albo po prostu w ogóle zgłasza sceptycyzm co do tego, czy ta wojna jest naszą wojną, czy też właśnie jak gdyby wyraża sceptycyzm wobec formy pomocy dla ukraińskich uchodźców w Polsce. No i wyborcy, którzy z naturalnych przyczyn czują się zmęczeni, czy to wojną, czy właśnie różnego rodzaju kosztami społecznymi związanymi z obecnością Ukraińców w Polsce, bo też nie ma co ukrywać, że tych kosztów zupełnie nie ma i napięć generowanych przez taką sytuację, no to w zasadzie tylko i wyłącznie w Konfederacji znajdują reprezentację swoich poglądów, więc tam się zwracają. Więc to jest bez wątpienia jeden z czynników, który napędza dzisiaj poparcie dla Konfederacji. Drugi to bym powiedział coś takiego, że to jest też jedyna partia tak radykalnie w wizerunku wolnorynkowa. W sytuacji, kiedy właśnie Donald Tusk walczy o pozostanie elektoratu pisowskiego w domu, składając różne socjalne obietnice, no ten bardzo wolnorynkowy elektorat trochę nie ma gdzie pójść, no i ma Konfederację w tej sytuacji. Trzecia kwestia to powiedziałbym, że to jest kwestia genderowa. No, Konfederacja jest dzisiaj partią takiego antyfeministycznego backlashu. Nie jest przypadkiem, że to jest jedyna partia, która nie wybrała ze swoich list żadnej kobiety do Sejmu. I ona jest taką właśnie partią wkurzonych młodych mężczyzn, którzy w niej znajdują swoją reprezentację. Czwarta kwestia to powiedziałbym, że to są sprawy związane z Unią Europejską, ale konkretnie nawet nie tyle z naszą obecnością w Unii Europejskiej jako taką, co z tym, że Unia Europejska zaczyna być coraz częściej postrzegana jako źródło czegoś, co nazwałbym zielonym austerity, czyli takimi właśnie zabiegami, które w imię różnego rodzaju rozwiązań ekologicznych narzucają rozwiązania, które przez Polaków postrzegane są jako ograniczające poziom ich konsumpcji albo obniżające jakość ich życia. No i na przykład spór o te elektryczne samochody i o rejestrację samochodów spalinowych może być dobrym przykładem, gdzie też właśnie no, Konfederacja jest tą partią obok jeszcze Solidarnej Polski, no bo ona też podejmuje te tematy, chociaż tutaj bardziej węgiel niż diesel, gdzie Polacy, no, którzy się z tego typu kwestiami nie zgadzają, mogą znaleźć swoje poparcie. I to są te najważniejsze silniki ciągnące Konfederację. Nie potrafię ocenić tutaj też, tak jak mówię, to kwestia badania elektoratu, który z nich będzie najważniejszy, no ale bez wątpienia ten ukraiński jest bardzo istotny.
Węgiel, diesel i jeszcze bym dorzucił robaki, które są na agendzie.
Tak, to jest też część tej zielonej austerity.
Istotne, tak. Ten projekt.
Ale tam na przykład Konfederacja z kolei na przykład bardzo ostro, też trochę o tych robakach, mówiła na przykład protest przeciwko miastu, idei miasta 15-minutowego, tak? Tutaj też jest właśnie jak gdyby część tych sporów wokół zielonego austerity.
Czy rzeczywiście te tematy ukraińskie, czy jednak to...
Mówię, że ten ukraiński nie, to jest jeden, ale te równorzędne...
Na co część obserwatorów sceny politycznej zwraca uwagę właśnie na tę... Przynajmniej od strony werbalnej, bo my nie wiemy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Te hasła wolnorynkowe Mentzena czy Bosaka, czy one rzeczywiście są tak porywające w czasach, kiedy mamy no w zasadzie zalew partii socjalnych?
Ja myślę, że dobrze pan Jakub Majmurek zdiagnozował te przyczyny. Z jedną bym się tylko nie zgodził. Uważam, że kwestia, że nie jest prawdą po prostu, że Konfederacja jest partią dla mężczyzn. Ja tam akurat kojarzę sporo kobiet w Konfederacji, więc
myślę, że chodziło o przekrój elektoratu, bo jak spojrzymy na to, tak, kto deklaruje swoje poparcie, to
się też może jeszcze zmienić. Natomiast generalnie to zgoda. No, trochę to jest pewnie na zasadzie na bezrybiu i rak ryba, ale trochę to też jest efekt tego, że wiele osób zaczęło się niepokoić rozrzutnością polskiego państwa. I to było też widać w badaniach już dobrych ileś miesięcy temu, kiedy zaczęły się pojawiać takie obawy, czy aby polskie państwo jednak nie wydaje za dużo między innymi na socjal. Natomiast Konfederacja wykonała dużą pracę nad sobą, dlatego że kiedy rozpoczynała się wojna na Ukrainie, to Konfederacja zbyt mocno w ten temat weszła i zbyt ekstremalnie.
No, litwarzami był Braun i Korwin-Mikke z tymi swoimi ordynarnymi wypowiedziami.
Była akcja Stop Ukrainizacji Polski i myślę, że to wtedy Konfederacji zaszkodziło. Natomiast obecny wizerunek jest taki, że po pierwsze wyraźnie Konfederacja podkreśla, że nie jest zwolennikiem, bo to się nie da w tej chwili zrobić, wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście jest zwolennikiem rewizji tej sytuacji, zwłaszcza związanej z kwestiami klimatycznymi. Podkreśla też, że jest zwolennikiem tego, żeby pomagać Ukrainie, żeby Ukraina wygrała. Natomiast nie jest zwolennikiem kontynuowania tak daleko idących posunięć ze strony Polski. Więc nastąpiło pewne takie wypośrodkowanie, które zresztą na konwencji Konfederacji podkreślali i Krzysztof Bosak, i Sławomir Mentzen, którzy dosyć szczęśliwie moim zdaniem zostali wytypowani na twarze Konfederacji w tej kampanii. Więc w tej chwili Konfederacja na tym wszystkim zarabia i na tych zmianach wizerunkowych. Natomiast pamiętajmy, że mamy pół roku do wyborów, więc oczywiście przez te pół roku dużo rzeczy jeszcze może się zmienić, może na korzyść, ale może też na niekorzyść. No, czasem bywa tak, że bardzo trudno sobie zgromadzić poparcie, a bardzo łatwo jest z powodu jakiegoś głupiego posunięcia stracić. To się różnym partiom zdarzało. Oczywiście jak mamy dużą partię, która ma poparcie na poziomie 30 paru czy 20 paru procent, no to może nie jest tak bardzo bolesne, ale tutaj no, to te procenty pojedyncze Konfederacji przekładają się na kilkanaście miejsc w parlamencie. A to jest jednak duża różnica, czy się ma powiedzmy 30 posłów, czy się ma 50 posłów.
To jeszcze jedna kwestia, o której trzeba jeszcze dodać, to że Konfederacja ma ten wizerunek dzisiaj jedynej partii w cudzysłowie antysystemowej. No, w każdych wyborach Polacy potrzebowali jakiegoś takiego ugrupowania.
A Hołownia już nie jest antysystemowy.
No, myślę, że jeżeli się dogaduje z PSL-em, który jest powiedzmy najbardziej nie antysystemowy, nową partią trzeciej RP.
Kukiz też się z nim
dogaduje. Poza tym antysystemowość wymaga pewnego takiego, powiedziałbym, pewnej wyrazistości. Tego Hołownia nie ma. Kukiz to miał, Konfederacja to ma.
Ja myślę, że Hołownia to miał w wyborach w 2020
no może
roku.
Wtedy, może
ale
wtedy.
Potem to trochę stracił. No i gdyby Polacy mają tam potrzebę, no jak gdyby takiego głosu, który jest trochę żółtą kartką dla całej klasy politycznej. No i dzisiaj widać wyraźnie, że tą ugrupowaniem jest Konfederacja. Nie wiem, być może uda się na przykład panu Kołodziejczakowi i Agrouni jakąś część tego elektoratu przejąć, ale na razie tego nie widzę. No i jest tak, że dzisiaj tę rolę, którą kiedyś odgrywał Palikot w 2011, wcześniej Samoobrona, później Kukiz, no może właśnie odegrać Konfederacja.
Czy to oznacza, że my jesteśmy skazani na koalicję PiS? Konfederacja?
No nie jesteśmy na nic skazani. No wszystko zależy, jak sami zagłosujemy. Tak?
No, no ale sondaże są nieubłagane.
No, ale jest pół roku do wyborów, tak jak mówiliśmy. Także to wie pan, no pół roku przed wyborami w 2015 roku to Komorowski w pierwszej turze wygrywał.
To prawda, miał 70% nawet.
Poza tym ja nie jestem przekonany, czy Konfederacja jest taka chętna do tej koalicji, no bo...
No jak nie jest
no,
chętna.
Tak, dlatego,
nie ukrywam, że bardzo by chciałbym zostać ministrem finansów i wreszcie uprościć podatki w Polsce. Sprawić, żeby ustawa o PIT miała 10 stron, a nie 370.
Ale to nie znaczy, że w koalicji z PiS-em. Ja wypowiedź pana Mentzena można się odnosić do różnych sytuacji. Czy generalnie jest tak, że politycy Konfederacji, kiedy się z nimi rozmawia, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielkim zagrożeniem jest wchodzenie w jakąkolwiek ścisły sojusz z PiS-em, bo Jarosław Kaczyński oczywiście będzie chciał Konfederację zabić i wchłonąć to, tak jak robił z innymi partiami.
Więc z LPR-em.
Więc celem czy rozwiązaniem może być coś w rodzaju koalicji parlamentarnej, czyli wymuszania głosowania nad pewnymi kwestiami tak, żeby to było zgodne z programem Konfederacji. A poza tym Konfederacja moim zdaniem ma jeszcze czas. Spokojnie może sobie poczekać inaczej niż Jarosław Kaczyński, który tego czasu ma coraz mniej jako aktywny polityk. Natomiast gdyby Konfederacja weszła w formalną koalicję i weszła do rządu, to absolutnie traci ten wizerunek antysystemowej partii.
Ale być może w następnych wyborach dużo konfitur.
Nie jestem przekonany, czy akurat dla tej formacji to ma takie decydujące znaczenie.
Ja myślę, że dla każdej formacji...
Dopóki Jarosław Kaczyński, tak jak kiedyś za Samoobroną, nie wyśle CBA za nimi, także to też wie pan, wchodzenie z PiS-em i
zielenie się
konfiturami w koalicję to jest też ryzykowna sprawa, jak pokazał 2007 rok.
Bo Łukasz Warzecha mówi o tym, że Konfederacja może być cokolwiek sceptyczna, jeżeli chodzi o alians z PiS-em, ale czy Konfederacja jest dobrym sojusznikiem dla PiS-u, czy może lepszym, oczywiście pod warunkiem tych arytmetycznych zgodności, byłby na przykład PiS, PSL, a może Lewica?
Myślę, że jeśli chodzi o Lewicę, to że jest to sojusz niemożliwy z dwóch powodów. Dla Lewicy wejście w koalicję z PiS-em byłoby wyrokiem śmierci. Wszystkie badania pokazują, że elektorat Lewicy jest jeszcze bardziej antypisowski niż ten Platformy i to po prostu, no to byłoby...
A Włodzimierz Czarzasty nie byłby gotów do takiego poświęcenia dla dobra Polski.
No byłoby to postępowanie całkowicie rozczarowanie własnego elektoratu i całkowite jego odcięcie. Przy czym ile PiS rzeczywiście się ciepło wypowiada na przykład o tych działaczach SLD, o tych działaczach lewicy, którzy właśnie mają jakiś taki rodowód SLD-owski, są przedstawicielami już raczej dojrzalszego pokolenia, no to tutaj jakiegoś pola do dyskusji z tą młodą lewicą, czy to wywodzącą się z partii Razem, czy z Wiosny Biedronia, tu zupełnie nie widzę. Różnice kulturowo-cywilizacyjne, różnice dotyczące rozumienia praw człowieka, wartości są zbyt duże. A jeśli chodzi o PSL, to myślę, że także dla PiS-u to byłby najwygodniejszy sojusznik, gdyby miał szable, żeby dostarczyć do większości. Z tym, że myślę, że PSL też nauczony tym, co zrobiono z Samoobroną, on by się też 10 razy zastanawiał, zanim by wchodził w taki układ.
Panowie, dziękuję wam serdecznie za tę emocjonującą dyskusję. Państwo zostańcie z nami, za chwilę profesor Ryszard Bugaj. Ja zachęcam do głosowania na naszą sondę, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. W tej chwili mniej więcej pół na pół się te głosy rozkładają.